Sukces pisany szminką w Chili Z.
Witam Was bardzo serdecznie, a ze mną Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka do spraw kobiet. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii i Zdrowia. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Równie serdecznie. No dziś będziemy co? Rozmawiać o kobietach, bo w czerwcu została powołana Warszawska Rada Kobiet przy prezydencie miasta Warszawy i przez ten rok pewne działania zostaną podjęte. Co będziecie robić, dziewczyny?
Ja może zacznę w ten sposób, że jaka jest moja też rola przy tej Radzie, bo Renata Durda wchodzi w skład Warszawskiej Rady Kobiet i ta Rada ma być takim właśnie eksperckim ciałem doradczym prezydenta miasta stołecznego Warszawy, ale też moim, bo moim głównym zadaniem jest koordynacja miejskiej polityki w zakresie praw kobiet i przygotowanie planu działań na rzecz kobiet. I właśnie w ramach tego planu mam współpracować z Warszawską Radą Kobiet, konsultując, jak ten plan działań ma wyglądać.
I główne punkty na ten rok?
O, jest ich bardzo dużo. Rada Kobiet składa się z 13 indywidualności. Każda z nas, które zasiadamy w tej Radzie, zajmuje się właśnie trochę inną problematyką z obszaru praw kobiet. Ja i Ula Nowakowska zajmujemy się specyficznie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet. Natomiast jest sporo dziewczyn, które, mówię dziewczyn, choć oczywiście średnia wieku jest taka, że bycie ekspertką przypisujemy w tym kraju raczej kobietom wieku 40 plus, żeby nie podwyższać ani nie zaniżać.
A dzisiaj 40 to wcześniejsza 20.
Wczesna młodość, tak. Jasne, oczywiście. Ekonomia społeczna, w ogóle ekonomia, sprawy ekonomiczne, sprawy związane z płacami, zdrowie, edukacja, seniorzy i takie działania na rzecz demokracji. Bardzo długo na pierwszym posiedzeniu Rady dyskutowałyśmy, po pierwsze, kto powinien zostać przewodniczącą Rady i przewodniczącą Rady została pani profesor Małgorzata Fuszara, uznając, że będzie jakoś spinała te wszystkie obszary, o których my mówimy i które staramy się promować w pracach
badawczych.
Tak, dokładnie. I z tego bogactwa wybraliśmy 3 tematy na najbliższy rok. Zacznę od tego najbliższego, czyli właśnie przemocy wobec kobiet. Drugim tematem jest zdrowie, w tym zdrowie reprodukcyjne. I będziemy mówić zarówno o zdrowiu psychicznym, przy założeniu, że jednak mamy duży kolaps i całkowity właściwie ochrony zdrowia psychicznego, a sporo problemów w tym obszarze, ale także o zdrowiu reprodukcyjnym, czyli dostępność gabinetów ginekologicznych, co już powoli się zaczyna dziać dla osób z niepełnosprawnościami, dla kobiet z niepełnosprawnościami, ale też inne obszary związane z okresem, kiedy kobiety są w połogu, kiedy w trakcie porodu i tak dalej.
Czyli te specyficznie
kobiece sprawy.
Ta opieka okołoporodowa.
I trzeci temat to jest temat ekonomia i tutaj głównie będziemy mówić o równości płac, choć nie tylko, bo równość płac jest pochodną różnego rodzaju trudności, z którymi się kobiety na rynku pracy spotykają.
No, chociażby rok macierzyńskiego w połączeniu z urlopem rodzicielskim przekłada się średnio na 3 lata opóźnienia w awansie, no co potem oczywiście widać w naszych
wynagrodzeniach.
Zarobkach, tak, wynagrodzeniach. A co wy dziewczyny na to, na pomysł jednego z posłów PiSu, który chciał, żeby powstała też Rada do spraw mężczyzn i pełnomocnik do spraw mężczyzn, który będzie bronił równości mężczyzn, ponieważ mężczyźni są w mniejszości w Warszawie. Co wy na to?
Ja nie wiem, jak to są w mniejszości, zacznijmy od
tego. Że jest ich mniej.
Jako mieszkańców
tak,
miasta.
Tak, jako mieszkańców miasta, tak, i potrzebują wsparcia.
Okej, ja mam w ogóle wrażenie, że mamy mężczyzn mniej z powodu tego, że mężczyźni nie dbają o zdrowie, o którym właśnie będziemy mówić w przypadku kobiet, a mężczyźni rzeczywiście nie dbają o zdrowie.
A to kobiety dbają o zdrowie mężczyzn.
Tak, i mają w związku z tym większą śmiertelność i niższe lata życia, więc być może dlatego jest ich mniej, bo w tych grupach wiekowych 50 plus jest ich mniej po prostu, choć rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt, więc szanse na to, żeby byli w większości, mają spore.
Ze mną Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocnik do spraw kobiet i Renata Durda, która reprezentuje Niebieską Linię przy Instytucie Psychologii i Zdrowia. Mówiłyśmy o pełnomocniku do spraw mężczyzn, bo też był taki pomysł. Kasiu, coś chciałaś dodać?
Tak, ja jestem w ogóle bardzo dumna, że w Warszawie powstała taka funkcja jak pełnomocniczka do spraw kobiet, bo jest to jedyne miasto w Polsce, które jest na tyle progresywne i prezydent tego miasta jest na tyle progresywny, żeby powołać takie stanowisko, bo zdał sobie sprawę z tego, że nie możemy dłużej marnować wielu talentów, które drzemią w kobietach. I dlaczego takie stanowisko jest, a nie ma na przykład pełnomocnika do spraw mężczyzn? Ponieważ kobiety przez wiele lat, wieków były dyskryminowane i teraz dopiero odzyskują swój głos i mimo, że są większością, jak na przykład statystyki populacji
tak,
Warszawy
mamy więcej warszawianek
pokazują,
niż
tak, że warszawianek jest
więcej.
Bo żyją
krócej, jak powiedziała Renia.
To jednak kobiety przez ten czas mówiły głosem mniejszości. Nie były dopuszczane do na przykład wyższych stanowisk, czy do procesu zarządzania, procesu decyzyjnego w wielu miejscach.
No wiesz, Kasiu, no gdzie my jesteśmy na rynku pracy, jesteśmy od II wojny światowej.
Dokładnie.
I to przez demografię
o to chodzi,
prawda? A potem komuna w jakiś sposób paradoksalny nam pomogła, nawołując nas na traktory. I okazało się, że możemy też jak na traktorze jeździć, to i kierowniczką
tak,
możemy być, i dyrektorką możemy być.
I pełnomocniczką.
I pełnomocniczką możemy być, tak.
Tak.
No a właśnie, a propos końcówek. My tutaj z dziewczynami się trochę spierałyśmy, bo ja tak sobie mówię, Boże, tak niektóre te końcówki żeńskie mnie tak śmieszą. Na przykład psycholożka mi się z papuszką kojarzy, a prezeska z pineską. I tak mówię do dziewczyn, chciałabym być prezesą, a nie prezeską.
No ale tak jak powiedziałyśmy, no to jest dopuszczalna forma.
I bo wy bardzo promujecie to, tak, żeby te końcówki były zachowane.
Tak, tak jak dobrze powiedziała profesor Środa na naszym ostatnim spotkaniu, jeżeli cię nie ma w języku, to cię nie ma. Jeżeli nie przyzwyczajamy ludzi do tego, że na jakichś stanowiskach są osoby płci jednej i drugiej, to nam się to nie zakorzeni w głowach. Tylko jeżeli będziemy myśleć na przykład o stanowisku, albo jeżeli będziemy się zastanawiać, kogo byśmy chcieli na stanowisko prezesa, dyrektora jakiejś spółki, jakiejś firmy i tak dalej, jak sobie wyobrażamy tą osobę, to wyobrażam sobie mężczyznę.
Wiesz, ostatnio zrobiłam sobie taki test na Google, że wpisywałam różne stanowiska pracy, no trochę zainspirowana taką kampanią, która była w Anglii, że był pilot, no w języku angielskim nie ma tego rozróżnienia, mm-hmm, tak, że zaprosili pilota, chirurga i strażaka, no i przyszły kobiety i wszystkie dzieci, jak to? Przecież jak to kobiety?
No właśnie.
I wpisałam chirurg, mm-hmm, w grafikę i nie ma zdjęć kobiet.
No, w tym sensie na chirurżka, to jest
chirurżka.
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 Chirurżka, to jest trudne słowo, ale...
Pamiętajmy o tym, że w klasyfikacji zawodów w Polsce, gdzie mamy kilkaset zawodów, to jest taka klasyfikacja, którą do tabel też płacowych prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a tam kilkaset zawodów, 8 ma formę żeńską. Wszystkie pozostałe są wymieniane w formie wyłącznie męskiej, choć niektóre z nich oczywiście w języku już od dłuższego czasu funkcjonują także. Śmieszą nas rzeczy, które słyszymy po raz pierwszy, dlatego że je słyszymy po raz pierwszy, nigdy nie słyszeliśmy takiej formy językowej, więc to jest śmieszne, z tego korzysta język. Język jest bardzo plastyczną rzeczą. Jak młodzi ludzie chcą wprowadzać do języka jakieś śmieszne określenia, to są nowe określenia, mhm, albo starym nadajemy nowe znaczenie. Ale zobaczcie, że śmieszą żeńskie formy tylko i wyłącznie, przesadzam, że tylko i wyłącznie, ale w większości osoby ze starszego pokolenia, przepraszam, że to mówię tutaj przy tym stole teraz, jak ja rozmawiam z moją 19-letnią córką, to ją nie śmieszy żadna żeńska końcówka. Dla niej to jest oczywiste, że jeśli jakąś czynność, jakiś zawód, jakieś stanowisko wykonuje kobieta, to szukamy do tego w języku polskim, który ma formę żeńską i męską, szukamy żeńskiej formy. To śmieszy tylko te osoby, które się osłuchały wyłącznie z męskimi formami. Ja pamiętam dla odmiany swój atak śmiechu, kiedy dokładnie byłam w takiej sytuacji, o której ty opowiadasz w tej kampanii. Czyli wychodzi pan na konferencji i czyta: przed nami pedagog, psycholog, kierownik, i za chwilę wychodzi kobieta. I ja myślę sobie, ale to ta pani jest sekretarką, będzie zapowiadała tego pana, co tam... Nie, ta pani też o sobie mówiła: jestem pedagogiem, jestem psychologiem. A ja myślę sobie, ale zaraz, wyglądasz jak kobieta.
No to teraz przejdźmy do płacy. Niektórzy twierdzą, że pay gap to w ogóle jest, pamiętam moją dyskusję u mnie na LinkedInie, kiedy to opublikowałam raport Unii Europejskiej na temat różnic w płacach kobiet i mężczyzn i na czym to polega i że się nie bada tylko podstawowej płacy i nie wrzuca się wszystkich do jednego worka, a jednak powstała ogromna dyskusja, że to jest problem wyssany z palca, że to nieprawda. No już pomijając, że to jest temat, pamiętam, że dostałam nazwana Hitlerem. Było to bardzo ciekawe, przez jakiegoś brytyjskiego prezesa, ponieważ badania były po angielsku, więc włączył się w dyskusję. No to dziewczyny, co z tym pay gapem? Prawda? Nieprawda?
Prawda. Chociażby dane GUS-u pokazują, że te różnice w wynagrodzeniach w Polsce, mówię teraz o wynikach ogólnopolskich, one są w okolicach 20% i to od kilku lat niewiele się zmienia. A jeżeli przejdziemy do poszczególnych branż, to te różnice nawet mogą sięgać do 30%.
No wiesz, niektórzy posiłkują się tymi 8%, które ktoś wypuścił do mediów i potem na różnego rodzaju panelach słyszy się, no jak, co to jest 8%? To jest nic.
Tak, ale te 8% to są dane, które podaje się w ramach wyników badań Eurostatu i to są ujednolicone badania statystyki, które się zbiera z całej Unii Europejskiej. Więc to są takie dane, które nie wchodzą w szczegóły, tak mówiąc najogólniej. A GUS właśnie wchodzi bardziej w te szczegóły, czyli porównuje poszczególne stanowiska i osoby zajmujące podobne stanowiska i jak ta różnica wynagrodzeń wygląda. Dla przykładu też mogę podać wyniki badań, które były robione w Warszawie o zadowoleniu z życia mieszkańców Warszawy. One są z 2015 roku, ale jednak to była bardzo duża próba na 9 tysiącach osób. I ona też pokazuje, tam były osoby mówiły, deklarowały, jakie jest ich wynagrodzenie w przedziale, w widełkach, prawda?
I gdzie Warszawa zarabia dobrze.
Tak, ale chodzi mi o tą różnicę właśnie, bo był podział na kobiety i mężczyzn i jeszcze grupy wiekowe. I co ciekawe, największa różnica w okolicach 10% jest w grupie wiekowej 34-40 parę lat. To wskazuje, jak powiedziała kiedyś profesor Iga Magda, która się zajmuje też tym tematem, że to jest kara płacowa, bo w tym wieku kobiety mają małe dzieci. Właśnie mają tą przerwę w swoim życiu zawodowym, w karierze zawodowej.
I potem nie dostają awansu.
Dokładnie, dokładnie. I to bardzo dobrze pokazuje, gdzie my stoimy. Mhm.
Zbliża się 16 dni kampanii, która ma pokazywać problem przemocy w Polsce. Już wielokrotnie poruszałam ten temat w sukcesie pisanym Szminką i też wielokrotnie słyszałam i czytałam w mediach, że znowu właściwie trochę problem wyssany z palca, że wcale nie ma tak dużo i że przecież jest przemoc wobec mężczyzn. Renia? Mhm.
Od kilkunastu lat już na całym świecie, nie tylko w Polsce, między 25 listopada a 10 grudnia obchodzimy tak zwane 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet, chociaż czasami mówimy, jakby tłumacząc dosłownie z angielskiego, przeciwko przemocy ze względu na płeć. W większości przypadków oczywiście ta płeć, która doświadcza przemocy, to są kobiety. W Polsce czasami mówimy o tym, że to jest przemoc nawet w rodzinie, ponieważ w przypadkach związanych z przemocą w rodzinie, też 90% osób doświadczających tej przemocy ma płeć żeńską, są to dziewczynki, kobiety. Dlatego szczególnie w tym czasie zwracamy na to uwagę, żeby pamiętać, że kobiety z różnych powodów częściej doświadczają przemocy od mężczyzn. Mówimy o bliskich relacjach.
Renata Durda, Niebieska Linia, Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka do spraw kobiet. Zaczęłyśmy mówić o kampanii, która będzie nawiązywała do ogromnego problemu przemocy wobec kobiet, która dzieje się w rodzinach. Rozmawiamy o tego typu przemocy. Jakie w ogóle są statystyki w Polsce, Reniu?
Statystyki w Polsce są oczywiście bardzo różne w zależności od tego dokładnie, jakie zjawiska badamy. Czy mówimy tylko o przemocy fizycznej, czy o przemocy fizycznej i seksualnej, czyli z kontaktem, czy o przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, czyli takiej, w której nie dochodzi do kontaktu z ciałem czyimś i krzywdzenia w ten sposób. Ale generalnie rzecz biorąc, między 20 a 30 kilka procent kobiet w różnych badaniach mówi o doświadczeniu bycia ofiarą przemocy w bliskiej relacji. Partner, konkubent, mąż, chłopak, no ktoś, z kim ona jest w jakimś związku, w którym powinna się czuć bezpieczna i przez pewien czas pewnie się czuła bezpieczna. Mówiłyśmy o tym, żeby też powiedzieć, jak to jest z mężczyznami, bo oczywiście mężczyźni także mogą doświadczać przemocy i są tacy mężczyźni, którzy jej doświadczają, mają trudność z tym, żeby się zgłosić do różnych miejsc pomocowych.
No właśnie, ja taki pamiętam przypadek, że mężczyzna był kłuty widelcem w nocy, miał dosypywane różne rzeczy i nikt mu nie chciał uwierzyć, bo żona była malutka, delikatna, nie chciał mu nikt uwierzyć, że jest ofiarą przemocy.
Podobne problemy oczywiście mają także kobiety, ponieważ w ogóle w Polsce wiarygodność osób doznających przemocy w rodzinie jest dosyć niska, w tym sensie, że nie w rzeczywistości, tylko one są postrzegane jako mało wiarygodne.
A czemu?
Nie powinno tak być. Dlatego, że działa tutaj 1000 mechanizmów psychologicznych, które mówią o tym, że jeśli coś jest niewygodne dla naszego rozumu, to niech rozum to wyprze albo odmieni. Dlatego często mówimy, nie, to niemożliwe, żeby tak się działo. Przecież nie, świat nie jest taki zły. To niemożliwe, żeby dobrzy ludzie robili
takie
straszne
rzeczy. Udajemy, że nie
widzimy,
albo nie przesadzaj.
Udajemy, że nie widzimy, umniejszamy, to bagatelizujemy, to odkręcamy w drugą stronę, mówiąc, no ale może jednak prawda nie jest do końca taka, no nie wiadomo, kto miał rację, a może ty
może
przesadzasz, a może
co ty zrobiłaś?
Oczywiście.
Chcesz, żeby twoje dzieci straciły tatę?
W związku z tym mężczyźni też się oczywiście z tym mogą spotykać, jeśli doświadczają przemocy, bo ten stereotyp płci silnej, czyli takiej, której nie można stosować przemocy, się oczywiście tutaj jeszcze bardziej pojawia. Poza tym mężczyznom jest trudno, bo w wielu miejscach pomocowych, które mogą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie, pracują same kobiety, więc pójście do takiego miejsca jest jeszcze oczywiście dodatkową
barierą.
Czyli
w jedną stronę i w drugą ten stereotyp jest po prostu przeszkodą.
Ale mamy taki progres, bo jak mówimy o tym, że tej przemocy jest bardzo dużo, no bo jeśli co trzecia kobieta, no albo co druga, czasami nawet, albo co czwarta, wszystko jedno, to wciąż to jest po prostu ogromne, powszechne zjawisko. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że to jest światowa epidemia, jeśli mówimy o przemocy wobec kobiet. To może nas to trochę pogrążyć w takim myśleniu, Boże, jest tak źle, po prostu nic z tym nie możemy zrobić. Otóż zmienia się w ciągu tych 20 kilku lat, od kiedy różne organizacje w Polsce także bębnią na temat przemocy w rodzinie, od kiedy mamy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli od 2005
roku. To miała być
roku.
Zaostrzona, miało być prawo policyjne wprowadzone, żeby to oprawca był zmuszony do opuszczenia mieszkania. I co?
I nic. Ale na szczęście ludzie sobie trochę radzą z tym, mimo tego, że rząd nam nie pomaga, ani politycy. Ludzie sobie trochę z tym radzą, co widać na badaniach warszawskich, bo wróćmy do naszego warszawskiego gruntu, że kiedy patrzymy na to, ile osób mówi o tym, że zna w swoim otoczeniu jakąś rodzinę, w której występuje problem przemocy, to rośnie zdecydowanie liczba osób, które mówią, tak, znam taką osobę, czyli
rośnie
widoczność problemu. Część z tych ludzi reaguje, część z tych ludzi chciałaby zareagować, a nie wie jak. I tego będzie też dotyczyła nasza tutaj warszawska kampania tegoroczna w ciągu 16 dni, że będziemy mówić o tym, żeby reagować i jak reagować. Ale też ważne jest, żeby powiedzieć, że spada liczba osób, które mówią, że to się dzieje w ich rodzinach. Bo bardzo często jest też tak, że w wielu rodzinach już były jakieś interwencje, już były jakieś działania. Jeśli prowadzimy działania od 20 lat, to jest tak, że część dwudziestokilkulatków już jest beneficjentami tych działań profilaktycznych, bo oni jako dzieci już się wychowali z tą świadomością, że zupa była zasłona, że dzieci nie należy bić, że klaps nie jest w porządku, że w relacjach małżeńskich jednak nie chodzi o to, kto jest mocniejszy i kto ma rację, tylko żeby sobie wzajemnie pomagać i szukać kompromisów i rozwiązania sytuacji. Więc naprawdę to się zmienia.
Czyli wszystko zaczyna się od świadomości i my zapraszamy was do tego, żebyście wy też zaangażowali się w kampanię antyprzemocową. Bardzo dziękuję. Renata Durda, Niebieska Linia i Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka do spraw kobiet.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sukces pisany szminką w Chili Z.